Chcę dzisiaj razem z wami, bracia i siostry, porozmawiać o znaczeniu sumienia. Wiecie, co to jest sumienie? Czujemy to gdzieś tam w sobie, w różnych momentach życia, coś się nam odzywa. I zależnie od tego, czy sumienie jest dobre, czy złe, tak też wygląda poniekąd nasze życie. Gdy jest dobre, gdy dobrze działa, to ostrzega nas przed różnymi złymi rzeczami w naszym życiu i prowadzi, jak dobra busola, prowadzi do celu, żebyśmy dotrwali, żebyśmy we właściwym kierunku podążali. Gdy jest zagłuszone, a jest coś takiego jak zagłuszenie czy zagłuszanie sumienia, no to poruszamy się jak statek albo samolot bez nawigacji, bez urządzeń nawigacyjnych. Proszę sobie wyobrazić, jesteśmy na środku oceanu, powiedzmy spokojnego, i w tym spokoju nic nie widać, ani w lewo, ani w prawo, i nie mamy żadnych instrumentów, gdzie jest północ, a gdzie jest południe, jak podążać. I jeszcze chmury zaszły, że nie widać słońca. Gdzie jestem? Jak ktoś ma zagłuszone sumienie, wychodzi na ulicę, idzie do pracy, spotyka się z ludźmi i dezorientacja. A gdy sumienie jest spaczone, coś tam nie działa jak trzeba, działa inaczej, wskazuje inaczej niż należy, no to takie sumienie wyprowadza nas w pole, w maliny nas wprowadza. Na manowce wyprowadza i na szkody naraża. Sumienie jest wpisanym przez Stwórcę, wpisanym w naszą duszę takim instrumentem nawigacyjnym, ostrzegawczym. A jeśli chodzi o takie rozmaite sygnały, systemy ostrzegawcze, no to wiemy, że one są instalowane w rozmaitych urządzeniach, w rozmaitych miejscach, po to, żeby właśnie w odpowiednim momencie ostrzec przed czymś, co się złego zaczyna dziać. I im droższe jest urządzenie, tym bardziej jest ten system alarmowy ważniejszy, jest potrzebniejszy. Na przykład w samolocie, no to mamy po kilka systemów ostrzegania w tej samej nawet sprawie, żeby nie doszło do katastrofy, żeby nie zdarzyło się nieszczęście, bo to jest ważne, wielkie urządzenie. Tyle ludzi w nim siedzi i leci. I od tego zależy. Więc im droższe, im ważniejsze urządzenie, więcej jest tych systemów ostrzegania. Na przykład w naszym Seicento to nie ma nawet wskaźnika temperatury układu chłodzenia. Bo to jest tam cztery koła, rureczka z tyłu i mała szybka z przodu i to wszystko, nie? Więc tam nie ma potrzeby wielkich systemów ostrzegania. Także im trudniejsze zadanie, im ważniejszy cel przed nami, tym także wrażliwszy musi być układ ostrzegania. No i ponieważ te systemy są poinstalowane w różnych urządzeniach, w różnych miejscach, to też często taki sygnał ostrzegawczy się rozlega, gdy się coś zaczyna złego dziać i nas niepokoi. No bo ten sygnał najczęściej jest taki nieprzyjemny, nie? Jakieś buczenie, jakieś światło pomarańczowe albo jeszcze bardziej czerwone. I to jest takie nieprzyjemne. Domaga się od nas czegoś. Musimy coś z tym zrobić. Trzeba coś z tym zrobić. Nie może tak, jak to tak pulsuje czy hałasuje. Coś trzeba z tym zrobić. Więc ludziska nieraz w tej sytuacji zaczynają kombinować trochę z tym sygnałem, żeby nie przeszkadzał. Pamiętam, jak kiedyś byłem maszynistą kolejowym, mieliśmy w kabinie lokomotywy taki przycisk czuwania. Czuwak, mówiliśmy na to. Polegało to na tym, że w trakcie prowadzenia pociągu, prowadzenia lokomotywy trzeba było cały czas ten przycisk trzymać albo nogą, albo ręką na pulpicie sterowniczym. I można sobie było zmienić, jak już noga tam trochę się zmęczyła, to ręką trzeba było. I nie wolno było przerywać trzymania tego czuwaka w czasie całej pracy lokomotywy. Bo gdyby się zwolniło ten czuwak, natychmiast się rozlegał sygnał ostrzegawczy, a jeśli nie było reakcji, że natychmiast znowu go maszynista wciskał, to wtedy rozpoczęło się automatyczne hamowanie pociągu. Zabezpieczało to pociąg przedtem, żeby nie nastąpiła katastrofa, bo przecież maszynista nie kieruje kierownicą, nie wyprzedza, więc jedzie i czasem całymi godzinami puch, 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 puch te koła i tak się bardzo fajnie zasypia. Nawet łatwiej niż na nabożeństwie się zasypia. I często się zdarzają takie przypadki. Więc uciążliwość trzymania tego sygnału powodowała, że wkrótce od starszych kolegów nauczyłem się, jak to można wykombinować, żeby ten czuwak był wciśnięty, a ja, żebym mógł sobie swobodnie nie przyciskać cały czas tego przycisku. No i co mądre to było? Kręcicie głowami, bo przecież wiadomo, że to znaczyło jakieś niebezpieczeństwo, groźbę niebezpieczeństwa. A przecież po to są wmontowane te systemy ostrzegania, żebyśmy w porę mogli dostrzec zagrożenie, żebyśmy mieli czas na właściwą reakcję, kiedy coś zaczyna takiego sygnalizować, kiedy w samochodzie kierowca jedzie i zapali mu się czerwona lampka, to jedno wie, że dalej nie może jechać. Jak pomarańczowa, to jeszcze, musi zmóc czujność, ale jak czerwona, nie wolno dalej jechać, bo jest już zagrożenie. Więc żeby uniknąć szkód, po to są te systemy, te sygnały montowane, żeby nie stać się też zagrożeniem dla innych, a myślę, że wy już robicie, robimy odniesienie duchowe, no nie? Bo przecież nie opowiadamy tu dzisiaj o systemach zabezpieczeń i tak dalej. Żeby nie narobić szkód dla innych, po to są te sygnały ostrzegawcze, no i żeby w końcu zachować własne życie, bo to ostatecznie chodzi o nasze życie także. Więc każdy system ostrzegania, na co dzień być może uciążliwy, jest bardzo potrzebny. To nie jest, mówiąc innymi słowy, żaden zbyteczny instrument, z którego można zrezygnować, który można odłączyć, o którym można zapomnieć. I tak dochodzimy do tekstu Słowa Bożego, który dzisiaj będzie podstawą naszego rozważania. Pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, 18 i 19 werset. Pierwszy Tymoteusza, 1, 18 i 19. Ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nim dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie. I dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. W Biblii Gdańskiej, jeszcze przeczytajmy ten tekst, toć rozkazanie zalecam, synu Tymoteuszu, abyś według proroc, które uprzedziły o tobie, bojował w nich on dobry bój, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy szkodę podjęli w wierze. Tam przeczytaliśmy, stali się rozbitkami w wierze, a tu szkodę podjęli w wierze. To znaczy, że w życiu wiary, mając odrzucone dobre sumienie, niedziałające dobre sumienie, możemy podjąć działania na naszą szkodę. Możemy po prostu zacząć źle postępować we wierze, doprowadzając siebie, a też innych do szkody. Więc w tym naszym fragmencie Słowa Bożego napotykamy na pojęcie dobrego sumienia. Dobre sumienie. Mamy je. Odrzucanie dobrego sumienia przez niektórych, tutaj jest powiedziane, świadczy, że je wcześniej mieli. Że wierzący, o których pisał apostoł Paweł, oni wszyscy mieli dobre sumienie i je w pewnym momencie odrzucili. Nie jest tu napisane, że którego niektórzy w ogóle nie dostali, nie mieli i dlatego źle zrobili i szkody ponieśli, ale że mając dobre sumienie, odrzucili je, przestali się nim przejmować. Więc prawdą Słowa Bożego jest to, że wszyscy, którzy się nawrócili do Boga, którzy narodzili się na nowo, zrodzeni są z ducha i z wody, jak Pismo mówi, oni zostali wyposażeni w dobre sumienie. W tym całym pakiecie, jaki dostajemy, jeśli wolno się tak wyrazić, na dzień dobry, na powitanie, gdy się rodzimy na nowo, gdy stajemy się dziećmi Bożymi, to w tym pakiecie, oprócz wszystkich darów innych łaski Bożej, jest też dobre sumienie. Dostajemy je, każdy otrzymuje, zostaje mu to wpisane, wprogramowane w jego serce, w jego duszę, rodzi się na nowo, zostaje dzieckiem Bożym i nagle zaczyna inaczej patrzeć na świat. Ma nowy instrument nawigacyjny w swoim sercu. W liście 1 Piotra w 3 rozdziale, 21 wersecie, gdy jest mowa o chrzcie, to jest powiedziane, że on jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. Czyli, że człowiek, który podejmuje decyzję, że chce iść za Chrystusem przez życie, więc chce pogrzebać swoją przeszłość i rozpocząć nowe życie we wierze, taki człowiek jednocześnie, przyjmując chrzest wiary, wchodząc do wody chrztu, jednocześnie prosi Boga o właśnie ten instrument dobrego sumienia. I Bóg tego, kto prosi, wysłuchuje i mu daje to nowe sumienie. Więc wiemy, jak to zaczyna działać, że oto po nowym narodzeniu, po odrodzeniu wewnętrznym, zaczynamy już rozpoznawać, co jest dobre, a co złe, i to w nowy sposób zaczynamy rozpoznawać. Mamy inny system wartości, inaczej odbieramy rzeczywistość i już wiemy, a to jest dobre, a to jest chyba złe, a to jest na pewno złe. Nawet jak mamy czasem jakieś wątpliwości, to już nam to pika inaczej niż było przedtem, nie? Mamy taką też ostrość, wyrazistość widzenia sytuacji. Przedtem było takie rozmyte, nie bardzo wiedzieliśmy. Wiele rzeczy było takie szare dla nas. Ale teraz stało się czarno-białe wręcz, po nowym narodzeniu. Wiemy, to należy do świata, a to należy do Boga. To jest czarne, a to jest białe. I odkrywamy te ogromne zmiany w stosunku do poprzedniego naszego postrzegania rzeczywistości. Już teraz wiemy, że nie możemy tak jak przedtem. Przedtem robiliśmy różne rzeczy bez zmrużenia oka. Bez zająknięcia na przykład pomaliśmy. No tylko sytuacja i już powiedział człowiek i nawet się nad tym nie zastanawiał. Wchodził do tramwaju, rozglądał się, kanarów nie ma, dwa przystanki, tylko jadę i co za problem. A dzisiaj jest całkiem inaczej, tak czy nie, chrześcijanie? Zupełnie inaczej postrzegamy. Wielka zmiana. Ile problemów się nawet pojawiło. No bo ta czerwona lampka zapala się i robi jakieś problemy. Jest to prawidłowo działające dobre sumienie, no, zmieniło rzeczywistość naszego codziennego życia. Rozeznanie dobra i zła, ono jest bardzo ważne dla codziennego życia, w tym sensie, że unikamy tego, co złe, robimy to, co dobre, w tym też i sensie, że stajemy przed rozmaitymi dylematami, zmagamy się z różnymi problemami, ponieważ sumienie nie pozwala nam robić rzeczy tak, jak inni je robią. Nie pozwala nam dopasowywać się do tego świata, iść razem z tym światem, robić tak, jak ten świat. Wobec tego odróżniamy się, a odróżnianie się, kontrastowanie wywołuje rozmaite reakcje i robi się trudniej w życiu. Ale my przeżywamy radość wewnętrzną i pokój, gdy postępujemy zgodnie z tym dobrym sumieniem. Chociaż nas ludzie mogą nie rozumieć, chociaż nawet o nas źle mówić, To my, dlatego że postępujemy zgodnie z tą wewnętrzną busolą, z tym dobrym sumieniem, mamy radość, mamy pokój Boży. My możemy stanąć naprzeciwko całemu światu i się nie martwić. Mogą o nas niestworzone rzeczy mówić, ale my wiemy, że uwierzyliśmy w Pana Jezusa, wypełniamy Jego wolę, że jesteśmy w Słowie Bożym, jesteśmy w miejscu, w którym Bóg chce nas mieć i koniec. I nie musimy się wcale martwić. Mamy pokój i radość. Mamy oczywiście także ten niepokój przy najmniejszym zejściu z właściwego kursu. Gdy się pojawia coś w naszym życiu, co jest odejściem od drogi Słowa Bożego, no to już czujemy niepokój. I gdy inni się śmieją, mają fan, to my jesteśmy rozbici, bo coś tam się dzieje w jakimś miejscu, w jakimś towarzystwie, w pracy czy gdzieś, wszyscy się cieszą, szefa, wszyscy bujnęli, a my się czujemy już podle, że jest, mamy w tym udział, że nie oddzieliliśmy się, już czujemy, że coś jest nie tak. Najogólniej chrześcijanin z dobrym sumieniem to człowiek, który żyje w stanie bojaźni Bożej, bojaźni Pańskiej, jak to Pismo Święte opowiada. Ten stan bojaźni Pańskiej to nie jest strach przed Bogiem, że nas zabije, jak coś zrobimy źle, tylko to jest taki święty respekt przed Bogiem, bo to rozumiemy, co nam się przytrafiło, jaki jest zaszczyt nam się przytrafił, że my jest, należymy do Boga, że jesteśmy Jego własnością, że na tej ziemi składamy świadectwo o Jezusie Chrystusie, że jesteśmy tutaj na ziemi Jego ambasadorami, chodząc po tej ziemi, w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. I to sprawia, że żyjemy w takim stanie uniesienia serca. Kościół, pierwszy Kościół, pierwszy zbór w Jerozolimie jest powiedziane, że on, w Dziejach Apostolskich 9:31, tymczasem Kościół budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, tak jest powiedziane, rozwijał się, pomnażał się, cieszył się przychylnością całego ludu. Ale ta charakterystyka, żyjąc w bojaźni Pańskiej, to właśnie to jest taką normą w życiu chrześcijan prawdziwych, że oni w tej bojaźni Bożej na co dzień żyją. W pierwszym liście Piotra 1:17 ta myśl się też pojawia. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Czyli przez całe nasze życie tu na ziemi, tę pielgrzymkę, mamy być w tym stanie bojaźni Bożej. Nie mieć bojaźń Bożą wtedy, kiedy coś tam zbroimy i wtedy, tak jak dziecko, zbroiło coś i kuli uszy już, bo bojaźń Boża nie ma z tym nic wspólnego. Bojaźń Boża to stan serca przez całe nasze chrześcijańskie życie. A czynnikiem, który to jakby na co dzień weryfikuje, jest dobre sumienie. Jest sumienie, które Bóg nam dał. I życie wtedy, w takim stanie upływa, no jak już mówiłem, w niezwykłej atmosferze. Jak pierwsze dni ucznia w szkole. Pamiętacie? Pierwsze dni w szkole. Podręcznik pachnący farbą drukarską. Zeszyt nowy. Wszystkie przybory nowe. Pani nauczycielka nowa. Serce drży. Pierwsze wpisy do zeszytu. Starannie. Żeby było ładnie. Żeby nie było... Pamiętacie? Podniesione serce ze szkoły, czy tylko ja coś takiego mi się... A potem z niektórymi uczniami co się dzieje? Nie ze wszystkimi na szczęście, ale z niektórymi potem, wiecie jak tam, potem w ciągu roku. Albo pierwsze dni w nowej, wymarzonej pracy. Jakie poduniesione serce. Nowe warunki, nowe miejsce, nowa płaca. Nowe towarzystwo, nowe zadania. Pilnie je zrobić, stawić im czoła, dobrze się wywiązać, nie spóźnić się do pracy, nie wyjść za wcześnie z pracy. Podniesione serce. Albo pierwsze dni małżeństwa. Pamiętacie? Ej, ludziska, jak ona dla niego robi ten posiłek, z jakim nabożeństwem podaje mu to jedzonko. A potem? Ale to o tym potem nie chcę teraz jeszcze mówić. Mówię o tej atmosferze, ponieważ Dobre sumienie, które Bóg wpisał w naturę dziecka Bożego, właśnie powoduje, jeśli zostaje zachowane, jeśli jest, że właśnie życie cały czas upływa w tym stanie bojaźni Bożej. Zakłócenie procesu duchowego wzrostu, rozwoju chrześcijanina, albo zastój w tym rozwoju, dłuższy zastój w tym rozwoju, wiąże się niestety z utratą bojaźni Bożej i tego podniesionego serca. Zatracamy to i wtedy też przykazania Boże zaczynają być dla nas uciążliwe. A sumienie, które się odzywa, zaczyna nas denerwować. Te sygnały zaczynają nam przeszkadzać. Prosta ilustracja. Czujniki stężenia metanu w kopalni. Wiadomo, że gdy stężenie metanu w powietrzu przekracza 2% zawartości, zaczynają się odzywać te czujniki i robić hałas, nieprzyjemny hałas, alarmując, że zbliża się zagrożenie. To jest bardzo nieprzyjemne, ale wiadomo, że nie od razu następuje wybuch. Te 2% to jest jeszcze, to jeszcze nie jest tak, że buchnie od razu. Nie? Więc co się robi w kopalniach? Wręcz nagminnie przysłania się te czujniki, zakleja, bo przecież chłopy muszą fedrować, czy jak to się tam mówi, i muszą pracować i węgiel wydobywać, więc nie będą im tam jakieś czujniki zakłócać spokoju. Więc pracują dalej. Tak właśnie było w kopalni Halemba w 2006 roku. Zasłonięte czujniki, granice dawno, dawno przekroczone tego stężenia i strzeliło i 19 górników naszych polskich w naszym kochanym kraju zginęło przez to, że zignorowano, a nawet zasłonięto te czujniki. Jeśli chodzi o chrześcijanina, który żyje w tym świecie, pośród bezbożnych ludzi, no to zrozumiałe, że raz po raz będzie się nam taka lampka zapalać dobrego sumienia. Gdzie nie pójdziemy, gdzie się nie zetniemy, gdzie co nie posłuchamy, gdzie co nie włączymy, gdzie co nie zrobimy, to zawsze są takie okoliczności, że nam coś zaczyna pulsować, coś nie tak. Bo to raczej normalne. Chrześcijanin się przecież cały czas porusza na miejsca, które są niejednoznaczne, które wymagają podejmowania decyzji, nie zawsze właściwie od razu zareaguje. Więc gdy na przykład pojawia się wzrastający poziom niechęci do żony własnej, czy do męża, czy do dziecka, to się zaczyna coś, zaczyna już to pulsować. Albo naruszona zostaje granica przyzwoitości, a pełno przecież w tym świecie naruszenia tych granic, już wierzący zaczyna to jakoś odczuwać, sumienie mu się odzywa. Albo naciągana prawda w negocjowanej umowie. Pracujemy, negocjujemy coś, umowę jakąś, że musimy przecież dbać o dobro firmy albo swoje własne i tak dalej. I tutaj już prawda zostaje w pewnym momencie mocno tak rozciągnięta, że już że zaraz pęknie i wyjdzie kłamstwo całkowite. I świat to tylko mówi, żeby wykiwać, żeby tego, to się szkolą nawet w tym, żeby nabrać, naciągnąć i tak dalej, ale wierzący już mu zaczyna pulsować. Wrabiam człowieka. To już tak jest naciągnięte, że to nie może być dla niego korzystne i tak dalej. Albo przekroczenie normy moralności, zapala się lampka. Albo zbyt wielkie nasycenie erotyzmem w jakimś kontakcie, albo jakiś film oglądamy i tam co druga scena, co druga migawka i już się nam lampka zapala, tak czy nie? Rozumiemy to? Albo napięcie grożące wybuchem złych emocji. Napięcie już jest takie, patrzymy, wskaźnik nam jedzie i już się robi i już sygnalizuje się. Za chwilę będzie Więc co zrobimy z tym? Co zrobimy? To jest bardzo niekomfortowe, jak się ciągle nam zapala, nie? Jak ciągle nam coś w środku piszczy, coś się odzywa. To jest niekomfortowe. Więc pojawia się myśl o wyciszeniu tych przykrych sygnałów. pojawia się, tak jak nam w lokomotywie, jak to zrobić, żeby było cicho i żeby można było sobie, pociąg pędzi 100 na godzinę, a ja sobie herbatkę robię, chodzę po kabinie i w ogóle się nie przejmuję, nie muszę tego trzymać i patrzeć cały czas na wszystko. Ja chcę trochę komfortu. To jest takie niekomfortowe, że mi ciągle sumienie się odzywa, że tam myśl się pojawiła i już myśl, zła myśl, wycofaj się z tego. Więc dochodzi do tego, może dojść do tego, że taki porządny chrześcijanin jak ty i chrześcijanka jak ty może odrzucać, zacząć odrzucać dobre sumienie. Możemy zacząć wyłączać, jakoś próbować, kombinować, wyłączać to dobre sumienie. A dzieje się to nie na początku drogi, na samym początku drogi, lecz z upływem czasu. Na przykład w atmosferze jakiejś takiej duchowej rutyny. Że my już wiele lat się tym, jak to ktoś mówi, mówił o chrześcijaństwie, ja już wiele lat jestem w tym biznesie. No to on już jest taki obswojony z chrześcijaństwem, z wiarą, z Biblią, z innymi wierzącymi, z Panem Bogiem, tak obswojony, że on już nie musi tak mieć tego drżącego serca i zaczyna rutynowo pewne rzeczy robić. I gdy mu to sumienie przeszkadza, odzywa się, to trzeba je jakoś wyciszyć. Bo ja jestem rutyniarz, ja jestem stary maszynista, ja wiem, co gdzie zagrożenie na tym szlaku, znam go, nie będzie tego głupiego jakiegoś przycisku czuwaka, nie będę trzymał. Po co to trzymać? Co to wymyślił w ogóle, żeby to cały czas trzymać? Więc się nie będę przejmował drobiazgami, że to może jest grzeszne, że to może nie podoba się Panu Jezusowi aż tak bardzo. A Pan Jezus wie, jaki ja jest, przecież mnie zna i nie muszę się takimi wszystkimi rzeczami przejmować. To już jest niebezpieczeństwo odrzucenia dobrego sumienia. Rozumiemy, o czym mówimy? Rutyna, duchowa rutyna, że się już serce nie zapala tak bardzo, nie drży przed Bogiem, nie ma tej radości. Przychodzimy na nabożeństwo, moje miejsce, żeby tego, najpierw ściana, żeby była blisko, nie? I już nie musimy się w ogóle niczym tak przejmować. Pewność siebie, to inna okoliczność czy stan serca, który sprzyja temu odrzucaniu dobrego sumienia, pewność samego siebie. Ja wiem, że tutaj w naszym zborze są wszyscy pokorni i wiedzą, że zależymy od łaski Bożej, więc może akurat ten punkt pomińmy, bo tu nie ma pewniaków. Nie? Ale Biblia mówi, że jak ktoś, żebyśmy nie byli zbyt pewni samego siebie, bo ktoś, kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł, Pismo mówi, że powinniśmy mieć cały czas ten bojaźń, ten respekt przed Bogiem, bo Bóg się pysznym ludziom sprzeciwia. Bogu się nie podobają ludzie, którzy są pewni siebie. No ale też jeszcze do odrzucenia, do tego procesu odrzucania dobrego sumienia może nas doprowadzić zły przykład innych wierzących. Obserwujemy innych. Normalnie powinniśmy być dla siebie nawzajem przykładem. Normalnie zachowanie brata i siostry powinno być dla mnie zachętą i tak faktycznie powinienem zawsze na innych patrzeć, żeby się od nich czegoś nauczyć, żeby się zbudować. Budujcie jedni drugich, Pismo mówi. Więc patrzę na ciebie, jak się zachowujesz i biorę przykład. A jak jestem jeszcze nowym wierzącym, no to podwójnie biorę przykład. I patrzę, a ty tym się w ogóle nie przejmujesz, tu okłamałeś, biletu nie skasowałeś, tu powiedziałeś półprawdy, tamtego. Ja na to patrzę. Rąbię mnie to sumienie teraz. Nie wiem, co z tym zrobić. A ty patrzysz, a ty dalej tak się zachowujesz. I ja sobie myślę w pewnym momencie, to chyba tak można. To ja tak po prostu chyba miałem za bardzo czujność tych moich instrumentów była za mocno podrasowana i trzeba to tak... Ja ostawiałem ostatnio czujność takiego silniczka przy bramie i trzeba było tylko przekręcić w lewo trochę i on stracił tę niepotrzebną czujność. Bo tak nawet brama mi się nie chciała otworzyć, a jak sobie zmniejszyłem czujność, to jeszcze trzymam ją, a ona dalej leci. A przedtem tam tylko natrafiło na jakąś tam i już od razu stanęła i nie chciała w ogóle pracować. Ja sobie myślę, jak tak patrzę na innych, o, to ja jestem anioł. to ja mogę sobie skręcić trochę tę czujność i zły przykład innych wierzących może doprowadzić drugiego wierzącego do tego, że straci, że zacznie odrzucać dobre sumienie, że zacznie gasić te sygnały, które Duch Święty mu zapala w sercu, zacznie je gasić. Zły przykład wierzących. Dlatego musimy uważać, bo Pan powiedział, biada temu, przez którego przychodzi zgorszenie. Jeśli by ktoś zgorszył jednego z tych maluczkich, lepiej, żeby mu uwiązać kamień do szyi i wrzucić go do wody, niż żeby miał zgorszyć kogoś malutkiego. Więc takie czynniki mogą spowodować, że dobry chrześcijanin, który otrzymał dar dobrego sumienia na samym początku swojej wiary, zaczyna to sumienie odrzucać. Jak to zaczyna praktycznie wyglądać? No właśnie, po pierwsze, że zaczyna ignorować sygnały ostrzegawcze dobrego sumienia. Czyli odzywa się sumienie, a ja dalej robię tak, jak robię. Ono sobie tam mruga, czy piszczy gdzieś w duszy, a ja dalej robię to samo. Niech sobie piszczy. Ja wiem, tam nie ma, nie jest. Tragedia się przecież nie stanie żadna. Co ty myślisz, co? I dalej robię swoje, a to piszczy. Tak jak głupi kierowca. Zapaliła mu się czerwona lampka, a dalej jedzie, nie? No to gazu jedzie dalej. Jedzie, a jedzie. No jeszcze jedzie. Pali się, piszczy, ale jedzie. No to jadę. Ignoruje sygnały dobrego sumienia. Albo jak jestem domorosły kombinator, to zaczynam wyłączać. Szukam, gdzie tam ten kabelek leci i tyk, i wyłączył. Albo przysłonił, żeby nie przeszkadzało. Pamiętam, kiedy z jednym samochodem żeśmy sobie nie mogli poradzić, te światła awaryjne się paliły, zbliżała się noc, brat Zdzichu wziął taśmę taką, czy tego, zakleił te światełka, a one sobie tam mrugały pod spodem, ale były taśmą przyklejone, nikomu nie przeszkadzało. Co tam? I niektórzy tak zaczynają robić, w takim sensie duchowym. Przysłonić to jakoś. Przysłonić. Na przykład, jak mocno to sumienie mnie niepokoi, to sobie strzelę jakieś ze dwa piwa, albo jakiegoś coś mocniejszego i tak się zrobi rozluźnienie takie. Już mnie sumienie tak nie gryzie. Znaczy taki chrześcijan? Ja bym nie chciał znać ani jednego takiego. Ale są tacy, którzy w różny sposób zagłuszają swoje sumienie. Przysłaniają. A najbardziej wyrafinowanym sposobem odrzucania dobrego sumienia jest samowolne zmienianie parametrów działania tego dobrego sumienia. Co mam na myśli? Mam na myśli takich ludzi, którzy, żeby uniknąć tych sygnałów, niepokojących sygnałów dobrego sumienia, zaczynają zmieniać doktrynę, naukę, Pismo Święte, przestawiać, zmieniać, kombinować z wersetami i z nauką Pisma Świętego, żeby wyszło, że to można robić, bo Biblia mówi, że to można robić. I od najbardziej takich prymitywnych metod, że ten, co sobie daje w szyję, mówi: Jezus też pił, czytałem, że był w Kanie Galilejskiej na weselu i wina nawet narobił tam dużo. To można pić w takim razie, nie trzeba się w ogóle przejmować, bo Jezus też pił. Po bardziej wyrafinowane i skomplikowane kombinacje z Pismem Świętym, tak żeby sumienie uspokoić. Przykład, przed laty kto się narodził na nowo, wiedział, że rozwód jest nie do zaakceptowania w świetle Słowa Bożego. Że ludzie wierzący powinni sobie przebaczać, 77 razy sobie przebaczać, wychodzić sobie naprzeciw, że mąż i żona mają żyć aż do śmierci razem, ponieważ stanęli przed Bogiem i tak ma być. No ale sumienie zbyt często się odzywało w różnych sytuacjach, więc zaczęto kombinować i dzisiaj mamy dosyć powszechną naukę chrześcijańską, że można się rozwieść, bo to nie ma sensu, żeby się zmagać, bo to nie ma potrzeby, bo to przecież Bóg wie, co jest. I wielu ludzi się rozwodzi, na nowo się pobiera, w zborach już to zaczyna być codzienną praktyką. Dlaczego? Ponieważ zmieniono parametry działania tego dobrego sumienia. I ludzie już sobie tam robią po swojemu. Już nie mają wyrzutów sumienia. I powiem, że największym niebezpieczeństwem związanym z tym kombinowaniem z dobrym sumieniem jest to, że gdy człowiek zagłuszy sumienie, albo wyłączy je, albo je zignoruje, to dalej życie się toczy jakby nigdy nic. To się nie dzieje od razu żadna tragedia. I to jest szczególne niebezpieczeństwo, że niektórzy wierzący przestali się przejmować głosem dobrego sumienia, sygnałami, zaczęli je ignorować i dalej wszystko się toczy jak było. Dalej są chrześcijanami, dalej chodzą do kościoła, nawet służbę Bożą jakąś sprawą, nawet za kazalnicą stałą kazanie wygłoszą, a czemu by nie? Udaje się wszystko, ale inni mówią o tobie, że jesteś wierzący, myślą, że jesteś wierzący, wszystko jest jakby nigdy nic. I to jest to wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ w takim momencie, gdy już jesteśmy w takim stanie, że odrzuciliśmy dobre sumienie, a dalej jedziemy jakby nigdy nic, to się zbliża prawdziwa tragedia. Bo dopóki nie odrzucamy, sygnalizuje i się przejmujemy, to jest okej. Bo po to to jest. Po to jest nam dane sumienie, żeby nas ostrzec, żebyśmy coś z tym zrobili. Ale jeśli już to zignorujemy, to już jest za późno. I to jest wielkie niebezpieczeństwo żyć bez sprawnego instrumentu dobrego sumienia. A tak może się stać. Pismo mówi o takich ludziach. Pismo też mówi w pierwszym rozdziale listu do Tytusa w 15 wersecie: dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Że może być taki stan, że sumienie jest pokalane, sumienie jest wykrzywione, sumienie jest wypaczone i takie sumienie niczego już prawidłowo nie wskazuje. Takie sumienie gdzieś tam się odzywa, ale jego wskazania są nic nie warte, jeśli chodzi o duchowe życie. Dlatego Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do zachowania dobrego sumienia. Do potraktowania tego dobrego sumienia jako niezwykle ważnego instrumentu dla naszego chrześcijańskiego życia. Żebyśmy się tym przejęli, że to jest coś taki, to jest skarb, to jest takie urządzenie, które nie każdy człowiek dostaje. Myśmy dostali, to jest dar. Bóg wybrał nas i dał, miał tylko ileś tych dobrych sumień w Gdańsku i okolice. I właśnie nas wybrał i nam w prezencie dał te instrumenty, żebyśmy mogli dojść do domu Ojca, żebyśmy mogli trafić do nieba, żebyśmy się nie zgubili w tym świecie, żebyśmy wraz z tym światem nie byli potępieni. Nas wybrał, że nam dał to dobre sumienie. To jest kosztowny interes. To jest takie urządzenie, za które Pan Jezus musiał zapłacić cenę swojej krwi. Żebyś ty i ja, żebyśmy mieli to dobre sumienie. Ten nakaz podaje ci synu Tymoteuszu, czytamy w grecko-polskim Nowym Testamencie, według prowadzących naprzód do ciebie prorokowań, aby służyłbyś wojskowo w nich, piękną służbę wojskową, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odepchnąwszy od siebie, co do wiary przeżyli rozbicie się okrętu. A, tutaj jest głębia. To jest ten taki dosłowny przekład Pisma Świętego, słowo w posłowie. I tu jest powiedziane, że chrześcijańskie życie jest jak służba wojskowa. Żebyś służył wojskowo w nich, piękną służbę wojskową. To jest życie takiego żołnierza, który ma określone, o której wstaje, a nie jak mu już tam kości nie pozwolą, to wstaje dopiero wtedy. On wie, kiedy ma wstawać, kiedy jest musztra, kiedy jest poranna, to ale wszystko wie. I on zgodnie z tym żyje, jakby się gdzieś nie pojawił, gdzieś się tam wysypał z tego planu żołnierskiego życia, no to wtedy już natychmiast staje przed kapralem. I pompki, albo coś tam trzeba robić. I to jest powiedziane, żebyś piękną tę służbę pełnił. To znaczy z radością, z przyjemnością. Nie jak rekrut w PRL-u, tylko jak żołnierz dzisiejszej polskiej armii, który z własnego wyboru, świadomie prosząc, żeby go przyjęli, zostaje żołnierzem. Ach, byś pełnił piękną służbę wojskową. mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy, odepchnąwszy od siebie, co do wiary, przeżyli rozbicie się okrętu. Kto odpycha dobre sumienie, to jest powiedziane, ten, co do wiary, przeżyje rozbicie się okrętu. O, w sensie zewnętrznym dalej funkcjonuje. Ludzie tego świata tego wcale nie dostrzegają, ale w sensie duchowym staje się rozbitkiem w wierze. Rozbitkiem. To jest wielka przestroga. Dzisiaj Słowo Boże daje nam przestrogę, żebyśmy nie stali się duchowymi rozbitkami. Podsumujmy. Dobre sumienie jest darem Bożym, danym nam na drogę, abyśmy trafili do domu, dotarli do nieba. Dlatego jest wielka potrzeba zachowania tego dobrego sumienia przez całą drogę życia. Przez całą, od początku aż do końca. Przy tym usilnie staram się, dzieje 24:16, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Staram się o to, żeby postępować zgodnie ze wskazaniami tego sumienia, żeby go nie przysłaniać, nie zagłuszać, tylko zawsze zachować je w prawidłowym stanie i mieć zawsze czyste sumienie. Niestety wielu chrześcijan przejawia zbyt dużą łatwość w odrzucaniu dobrego sumienia. Żyją bez dobrego sumienia. Mają je wyłączone, albo przykryte, albo poprzestawiane przez swoje własne pomysły, poglądy, albo przez naukę, fałszywą naukę innych ludzi. Bez dobrego sumienia niestety wcześniej czy później stajemy się rozbitkami w wierze. Bez dobrego sumienia nie jesteśmy właściwie w stanie podążać drogą wiary. Dlatego też dzisiaj chciałem zaapelować z całego serca, bracia i siostry, dane nam na początku drogi dobre sumienie nie jest żadnym zbędnym instrumentem. Nie jest w wyposażeniu naszego życia jakimś dodatkowym gadżetem, z którego można zrezygnować. To jest instrument o najwyższej wadze, dany nam na drogę. Więc proszę Cię dzisiaj w imieniu Pana, nie ignoruj Jego sygnałów. Nie odrzucaj go i nie wyłączaj. Upewniaj się, że Twoje sumienie wciąż jest dobre, że nikt przy nim nie pomajstrował. Nie rób niczego bez wskazań dobrego sumienia, bez usłyszenia tego głosu wewnętrznego, co masz robić. Korzystaj na co dzień z dobrodziejstw dobrego sumienia, który Bóg ci dał. I kończąc, chciałem jeszcze zaproponować nam dzisiaj w związku z tym sumieniem i z tym, co może się z naszym sumieniem stać, zaproponować, byśmy stanęli przed Bogiem z naszymi sumieniami, jakie one są, i poprosili, żeby On je na nowo podregulował. Wiecie, jak z jakimś urządzeniem coś pomajstrujemy po swojemu, poprzestawiają się nam parametry i nie wiemy, jak wrócić do tego, jak było na początku, to w niektórych jest taka opcja, reset do ustawień fabrycznych. No nie? A jeśli takiej funkcji nie ma, to idziemy z tym do serwisu i mówimy: Panie, coś tam porobiłem, myślałem, że zrobię dobrze, że będzie lepiej, przeszkadzało mi coś, chciałem to przestawić, teraz i się poprzestawiało, ja zbaraniałem i nie wiem, czy mogę temu wierzyć teraz, co się dzieje, jak to działa, więc proszę, niech Pan to mi ustawi tak, jak być powinno. I taki fachowiec bierze to i nam to ustawia. I wszystko mówimy, jaka radość, że zaczęło wszystko znowu działać, jak pamiętam, kiedyś działało. Jak na początku, jak nowe, jak wtedy działało. Właśnie tak się cieszę, że znowu działa. I niech ten obraz zachęci nas do tego, żebyśmy stanęli dzisiaj przed Bogiem z naszymi sumieniami. Niektóre są od dawna ignorowane. Niektóre są poprzestawiane. Niektóre są przygłuszone. Niektórych już nawet nie wiemy, czy to dobrze wskazuje, czy nie. żebyśmy stanęli przed Bogiem i powiedzieli: Duchu Święty, dałeś nam dobre sumienie na początku drogi. Prosimy Cię, weź się sprawdź, czy to działa dobrze dalej, bo płynął rok, dwa, pięć, piętnaście. Czy ja coś nie zakombinowałem? Czy ja czasem nie idę gdzieś na manowce? Sprawdź mnie, czy ja czasem nie idę już drogą zagłady? I prowadź mnie drogą odwieczną. Zbadaj mnie, Boże, dzisiaj. Sprawdź moje sumienie. Przynieśmy nasze, te instrumenty naszego sumienia przed Bogiem. Wyciągnijmy je przed Nim, dajmy Panu i powiedzmy: Panie, sprawdź, rzuć okiem na to sumienie. Podłącz je, sprawdź, Duchu Święty, czy to działa jak trzeba. I ja wierzę, że Pan, który jest obecny między nami i który dał nam ten kosztowny dar dobrego sumienia, że on je nam podreguluje. I znowu zaczniemy się niepokoić, gdy będziemy coś robić, tak jak przed laty. I znowu zaczniemy się cieszyć z różnych rzeczy, które już być może jakiś czas nie dawały nam radości. I wróci wszystko do duchowej normy, która będzie nam gwarantować, że dojdziemy do celu, że będziemy w niebie. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że powołując nas do życia wiecznego, dając nam dar życia wiecznego, powołując nas do tego, byśmy byli Twoimi naśladowcami, dałeś nam dobre sumienie. Dziękujemy Ci, że każdy z nas je otrzymał. Panie, ale dzisiaj poruszeni Twoim słowem uświadamiamy sobie, że można dobre sumienie odrzucić. Jak niektórzy już zrobili, jak już w czasach biblijnych niektórzy zrobili. Panie, przyznajemy się, że i w naszym życiu nieraz tak jest, że się nam to sumienie odzywa, a my robiliśmy po swojemu, robiliśmy dalej, bo nam tak było wygodniej, bo nie chcieliśmy niczego zmieniać, bo nam się nie chciało i tak dalej. Panie, też przyznajemy się, że też kombinowaliśmy z tym sumieniem, żeby je jakoś uspokoić, żeby ono nam nie przeszkadzało. Przepraszamy Ci za to, że z tak kosztownym instrumentem nawigacyjnym żeśmy kombinowali, żeśmy różne rzeczy porobili. I stajemy dzisiaj przed Tobą. Ja staję przed Tobą, Panie. I z całego serca proszę Ciebie, przejrzyj moje sumienie, czy ono dalej dobrze działa. Jeśli widzisz, że coś przestawiłem, że coś zmieniłem, że ono już nie wskazuje prawidłowo, proszę Cię, wyreguluj je, Panie. Wyreguluj je na nowo, aby było wrażliwe, było czujne, by każde niebezpieczeństwo duchowe mi znowu sygnalizowało. I proszę Cię, niech ono piszczy, niech ono świeci, niech ono niepokoi mnie, gdy wchodzę w pole zagrożenia, gdy się coś złego ze mną dzieje. Nie chcę go wyciszać, nie chcę go wygłuszać, bo chcę być zbawiony. Chcę się przejmować każdym sygnałem, który mi dajesz, Panie. Dlatego proszę dzisiaj razem z braćmi i siostrami o to, byś nasze sumienia na nowo sprawdził i wyregulował, abyśmy nie pobłądzili i nie stali się rozbitkami w wierze. A ci, którzy już dawno zeszli na manowce, już dawno swoje sumienie zagłuszyli i są dzisiaj gdzieś daleko od Ciebie, o tych prosimy, dotknij ich, Panie, jeszcze raz ich nawiedź i daj im łaskę, aby powrócili na drogę wiary. Prosimy o to, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.